Wydawnictwo Co ja na to przedstawia Jamie Sams, 13 pierwotnych matek klanowych. Przełożyła Maria Elżbieta Ziemkiewicz. Czyta Joanna Gajur. Przedmowy czyta Maria Elżbieta Ziemkiewicz. Dla Aidy Hinojosy, która zachęcała mnie do pisania, gdyż w moich słowach słyszała pieśń mej duszy. Przedmowa do pierwszego polskiego wydania.
Jamie Sams w 13 pierwotnych matkach klanowych przekazuje nauki o kobiecości i kobiecym aspekcie każdej istoty ludzkiej, zarówno kobiety, jak i mężczyzny. Używa bardzo bogatego i poetyckiego języka, aby przekazać głęboką mądrość swoich przodki, gromadzoną przez liczne pokolenia i przekazywaną w tradycji ustnej w formie opowieści. W obecnych czasach wielkich przemian, kiedy odchodzi era ryb, a zaczyna się era wodnika, co rdzenne przekazy nazywają przejściem z czwartego świata podzielenia do piątego świata oświecenia i pokoju, sprawą najwyższej wagi jest uzdrowienie pierwiastka kobiecego na ziemi. Po tysiącleciach panowania patriarchatu, a przedtem matriarchatu, świat oraz my wszystkie i wszyscy potrzebujemy powrotu do równowagi. Aby to było możliwe, najpierw musimy przywrócić swoją wewnętrzną równowagę, uzdrowić ośmieszaną, zastydzaną, zranioną i wypartą kobiecą stronę swojej natury, swoją wewnętrzną kobietę, animę, która potrafi kierować się intuicją i przeczuciami, jest delikatna, wrażliwa i współczująca, wie jak się troszczyć i opiekować, odżywiać, wspierać i uzdrawiać, uszanować ją i przyjąć, że jest taka, dać jej godne miejsce w sobie. Potrzebujemy przyjąć i pokochać wrażliwą część siebie, aby móc działać z otwartym sercem i używając męskiej strony swojej natury, animusa, tworzyć świat pełen miłości i piękna, pokoju i harmonijnych związków. Książka Jamie Sams pojawiła się w moim życiu w odpowiedzi na wołanie mojego serca i duszy. Od razu stała się moją codzienną towarzyszką. Pomagała w trudnych chwilach czarnej nocy duszy, poruszając zapomniane, delikatne struny w moim sercu. Prowadzi mnie już od ponad 10 lat. Jest dla mnie niewyczerpaną skarbnicą wiedzy, wskazówek życiowych i mądrości. Uwzniośla i porusza, a także inspiruje do działania. Ukazuje czysto kobiecą drogę rozwoju duchowego i jest na niej przewodniczką. Stała się więc nauczycielką na mojej osobistej ścieżce rozwoju. Praca nad tłumaczeniem tej książki uwrażliwiła mnie na znaczenie używanych słów. Czasami więc słowa, których znaczenie ma obecnie zabarwienie negatywne, albo zmieniam, albo pozostawiam, by przywrócić pozytywne przesłania, jakie pierwotnie niosły. W paru przypadkach użyłam nazw wywodzących się z tradycji słowiańskiej, gdyż uznałam, że najlepiej oddają ducha, a jednocześnie stanowią międzykulturowy łącznik. Starałam się też zachować klimat, który wynika z innego sposobu myślenia i widzenia świata w odległych od siebie kulturach, a który przejawia się w języku. W kulturze rdzennych mieszkańców Ameryki życie widzi się jako ciągły ruch. W myśleniu i mowie używane są głównie czasowniki. Podczas gdy ludzie Zachodu skupiają uwagę na przedmiotach i rzeczach. W myśleniu i mowie używane są przede wszystkim rzeczowniki. To nowe widzenie świata jest bliższe mojemu obecnemu rozumieniu i wniosło w moje życie więcej harmonii, spokoju i ufności. Zostałam podpisana jako tłumaczka 13 pierwotnych matek klanowych, ale tak naprawdę polskie wydanie tej książki jest efektem wspólnej pracy bardzo wielu kobiet. Dziękuję Małgosi Danickiej, Dorocie Bannytce i Kasi Emilii Bogdan za pomoc w przekładzie. Składam wyrazy wdzięczności Małgosi Kacperek, Basi Zakrzewskiej, Marii Rutkowskiej, Ani Rutkowskiej oraz Blance Łyszkowskiej i Wojtkowi Zacharkowi, a także Agnieszce Weseli za liczne poprawki. Podarowałyście i podarowaliście swój czas, energię, wiedzę, aby przysłużyć się dobrej sprawie, postępując tym samym zgodnie z naukami klanowych matek. Bardzo dziękuję kobietom z kręgu za nieustające wsparcie, wiarę we mnie oraz cierpliwość. Spotykałyśmy się przez kilka lat i wspólnie podróżowałyśmy po kole prawdy, doświadczając kolejnych matek klanowych. Nasze dyskusje nad znaczeniami i sensem nauk zawartych w opowieściach umożliwiły powstanie polskiej wersji książki. Dziękuję tym, które były w kręgu najdłużej. Darii Jaremie, Agnieszce Warzyńskiej, Patrycji Kowalskiej, Emilii Bałakier, Bożenie Ratajskiej, Kasi Kuniewicz, Izabeli Kasi Zalewskiej-Kantek, Annie Stasiak, Izoldzie Gruchal, Alinie Jadwidze Bieńkowskiej, Dagmarze Kamińskiej, Agnieszce Krasce i Ewie Bury. Dziękuję także tym, które były z klanowymi matkami przez cały roczny cykl nauk. Joli Sokół, Kasi Żuczkowskiej, Ani Piotrowskiej, Małgosi Smetaniuk, Ilonie Konrad, Joli Wolskiej, Margo Boratyńskiej, Magdzie Śliwińskiej, Agnieszce Olszewskiej, Joannie Stypczyńskiej, Justynie Kaczmarek i Iwonie Nowowiejskiej. Dziękuję również wielu kobietom, które dołączyły do kręgu na krócej w Warszawie, Wrocławiu i Sopocie. Moje serce podpowiada, że wszystkie włożyłyście w to dzieło swój duży wkład. Dziękuję wam. Czuję jeszcze wewnętrzną potrzebę wyrażenia wdzięczności kobietom, siostrom, które pokochały klanowe matki i wspierały mnie przez te lata. Patrycji Art, Wioli Ostasiewicz i Patrycji Kowalskiej. Szczególnie przytulam do serca Kasię Emilię, ukochaną siostrę, która jest nie tylko wspaniałą tłumaczką, ale także spadkobierczynią rdzennej wiedzy, mądrości i rytuałów. Składam specjalne podziękowanie redaktorce Agnieszce Weseli za wspólne godziny spędzone nad każdym niemal słowem, w czasie których zgłębiałyśmy niuanse języka angielskiego i polskiego, poszukując znaczenia słów używanych przez Jamie Sams. Nauczyłam się wiele o sztuce kompromisu, który pozwala zachować poetykę i głębię oryginału i przekazać je ładną polszczyzną. Mam nadzieję, że udało się to osiągnąć. Dziękuję wydawnictwu Co ja na to, czyli osobiście Blance Łyszkowskiej, za współpracę na miarę nowego świata, w którym nauki klanowych matek po prostu przejawia się własnym życiem. Dziękuję za wspólne tworzenie. Po kilku latach głębokiego obcowania z tą książką w swoim zaciszu domowym w trakcie jej tłumaczenia i po kilku latach dzielenia się jej mądrością z kobietami w kręgach, z radosnym sercem przekazuję 13 pierwotnych matek klanowych w ręce wydawczyni, aby mogły trafić do wielu kobiet i mężczyzn w Polsce, do ich serc i umysłów. Moim córkom, Marii Magdalenie i Annie Marii, z miłością. Maria Ela Lewańska, 10 stycznia 2012.
Przedmowa do drugiego polskiego wydania.
Od pierwszego wydania 13 pierwotnych matek klanowych w języku polskim minęło właśnie 10 lat. Przez ten czas dużo się dowiedziałam o naszym języku i znaczeniu, jakie niosą słowa. Starałam się więc uwzględnić tę wiedzę, przygotowując tekst do drugiego wydania. Pragnę wyjaśnić, że wszystkie zamieszczone w książce przypisy pochodzą ode mnie, gdyż zauważyłam, że niektóre występujące w książce zwroty lub pojęcia mogą być niezrozumiałe dla kogoś, kto nie miał nigdy do czynienia z kulturą rdzennych i ich widzeniem świata. Jest także w tekście kilka zmian wynikłych z głębszego zrozumienia sensu niektórych zdań i sformułowań. Przez te lata prowadziłam dla kobiet warsztaty, podczas których zgłębiałyśmy przekazywane przez Jamie Sams nauki o kobiecości i boskich prawach, według których działa świat, w którym żyjemy. Obserwowałam ze wzruszeniem, jak wiele dobra te nauki wniosły do życia każdej z uczestniczek. Widziałam uwrażliwienie na świat przyrody, roślin i zwierząt, większą świadomość siebie, swojego ciała i swoich potrzeb i radosne ich zaspokajanie, głębszy kontakt z samą sobą, uznawanie siebie i docenianie, a w końcu pokochanie. Uzdrawianie relacji z kobietami przez radosne doświadczanie siostrzeństwa. W wyniku stania z miłością przy sobie stopniowo uzdrawiały się trudne relacje z najbliższymi, przynosząc prawdziwą bliskość. Czuję głęboką siostrzaną więź z każdą z kobiet i wiem, że zawsze możemy na siebie liczyć, niezależnie od tego, jak rzadko przychodzi nam mieć ze sobą kontakt. Głęboko czuję całą sobą prawdziwość słów Jamie Sams, że na świecie jest tylko jedna kobieta i jeden mężczyzna. A od tego roku moje serce podskakuje z radości, gdyż z nauk klanowych matek chcą także czerpać mężczyźni, by poznawać i uzdrawiać swoją kobiecą stronę. Tak więc wyruszam w nową podróż, tym razem z mężczyznami, bo wiem, że nowy świat, o którym marzą nasze serca i za którym tęsknią nasze dusze, możemy stworzyć razem, kobiety i mężczyźni. Dedykuję te słowa i książkę także następnym pokoleniom, mojej wnuczce Irenie i wnuczkowi Jackowi. Z miłością, Maria Ela Ziemkiewicz.
Do czytelniczek i czytelników. Pragnę wyjaśnić wszystkim osobom czytającym tę książkę, dlaczego napotkają w niej tak dużo nazw pisanych wielką literą. Dla rdzennych mieszkańców Ameryki pewne słowa są święte lub uświęcone. Niezależnie od tego, czy pochodzą z języka plemienia Seneka, czy jakiegokolwiek innego, słowa te zapisywane są wielką literą. Jeszcze do niedawna niewielu rdzennych pisarzy wydawało swoje teksty, a ci, których dzieła publikowano, nie mieli wpływu na ich kształt. Wydawnictwo HarperCollins okazało szacunek mojej pracy, publikując ją w preferowanej przez rdzennych mieszkańców Ameryki formie. Jestem mu za to głęboko wdzięczna. W kulturze rdzennych wszystko jest postrzegane jako żywe. Każda istota ma określoną rolę jako nauczyciel lub nauczycielka, krewny lub krewna. Wszystko na ziemi. Kamień, drzewo, każde stworzenie, chmura, słońce, księżyc, każda istota ludzka jest jednym z naszych krewnych. Wielką literą zapisujemy słowa określające każdą z części naszej planetarnej rodziny, ponieważ każda przedstawia sobą święte przedłużenie wielkiej tajemnicy i jest tu po to, aby pomóc ludzkości rozwijać się duchowo. Zapisujemy wielką literą słowa tradycje i nauki, ponieważ są dla nas odpowiednikami świętych ksiąg innych religii. W tradycjach plemiennych nie uznajemy dziadka słońce za bóstwo. Nie czcimy drzew ani kamieni. Widzimy jednakże wieczny płomień miłości, który wielka tajemnica umieściła w całym stworzeniu i szanujemy tę duchową istotę. W języku plemienia Seneka nazywamy ją Orenda. Jest to duchowa esencja lub twórcza podstawa, nazywana wiecznym płomieniem miłości, która znajduje się wewnątrz wszystkich form życia. Istnieje tylko jedno pierwotne, twórcze źródło. Nazywamy je wielką tajemnicą. Wódz Grzmot Hino piszemy wielką literą ze względu na rolę, jaką pełni, dostarczając życiodajnych wód, bez których nikt by nie przetrwał. Dziadek Słońce i babcia Księżyc piszemy wielkimi literami, ponieważ postrzegamy je jako żywe istoty. Wielka tajemnica dała im misję rozdzielenia dnia od nocy, dostarczenia światła i ciepła naszemu światu. Pojęciom czy istotom, których nazwy pisane są wielką literą, okazuje się szacunek ze względu na świętą misję, którą pełnią, oraz ze względu na miłość wielkiej tajemnicy, którą w sobie zawierają i którą reprezentują. Nauczamy, że każde życie ma znaczenie i szanujemy uzdrawiającą moc każdej żywej formy stanowiącej rozszerzenie pełnego miłości planu wielkiej tajemnicy. Jamie Sams. Nocny wiatr. Nocny wiatr przybył zawodząc, do drzwi mych stukając, przeciskając się przez pęknięcie w starożytnej budowli, przynosząc duchy powstałe z kości klanowych matek. Słuchałam. Usłyszałam. Mówiące bębny i pieśni galopowały na wietrze. Nadszedł czas. Narzuciłam swój szal, wykradłam się w noc, by tańczyć, by świętować, gdyż biały bizon powrócił. Jamie Sams, 26 marca 1992. Koło uzdrawiającej mocy 13 matek klanowych. Dary, talenty i zdolności kobiecego pierwiastka. 1. Miesiąc styczeń. Kolor pomarańczowy, pierwszy cykl księżycowy. Rozmawiająca z krewnymi. 2. Miesiąc luty. Kolor szary. Drugi cykl księżycowy. Strażniczka mądrości. 3. Miesiąc marzec. Kolor brązowy. Trzeci cykl księżycowy. Ważąca prawdę. 4. Miesiąc kwiecień. Kolor wszystkie pastelowe. Czwarty cykl księżycowy. Widząca daleko. 5. Miesiąc maj. Kolor czarny. Piąty cykl księżycowy. Kobieta słuchająca. 6. Miesiąc czerwiec. Kolor czerwony. Szósty cykl księżycowy. Bajarka. 7. Miesiąc lipiec. Kolor żółty. Siódmy cykl księżycowy. Kochająca wszystkie istoty. 8. Miesiąc sierpień. Kolor niebieski. Ósmy cykl księżycowy. Ta, która uzdrawia. 9. Miesiąc wrzesień. Kolor zielony. Dziewiąty cykl księżycowy. Kobieta zachodzącego słońca. 10. Miesiąc październik. Kolor różowy. Dziesiąty cykl księżycowy. Tkająca wątki. 11. Miesiąc listopad. Kolor biały. Jedenasty cykl księżycowy. Krocząca z podniesioną głową. 12. Miesiąc grudzień. Kolor purpurowy. Dwunasty cykl księżycowy. Dzięki czyniąca. 13. Błękitny miesiąc przemiany. Kolor kryształ. 13. cykl księżycowy. Stająca się swoją wizją. 1. Rozmawiająca z krewnymi. Matka natury, strażniczka rytmów pogody i pór roku, opiekunka mowy drzew, kamieni i wszelkich stworzeń, nawiązująca relacje, strażniczka potrzeb ziemi, matka planetarnej rodziny. Uczy nas, jak rozumieć niewypowiadalne słowami języki natury. Jak z szacunkiem wkraczać do świętej przestrzeni innych i jak tworzyć pokrewieństwo z wszystkimi formami życia. Jak szanować cykle, rytmy, zmiany pogody i pór roku. jak stapiać się z siłą życiową i rytmami we wszystkich wymiarach, ucząc się prawdy każdego z nich. Jak uczyć się prawdy. 2. Strażniczka mądrości. Obrończyni świętych tradycji. Opiekunka bibliotek kamieni i dziejów ziemi. Strażniczka pamiętania i twórczych wspomnień. Matka przyjaźni, planetarnej jedności i wzajemnego zrozumienia. Uczy nas umiejętności rozwoju własnego ja, jak uzyskać dostęp do planetarnej pamięci, osobistych wspomnień oraz pradawnej mądrości i wiedzy. Jak rozumieć mądrość niesioną przez każdą formę życia oraz misję każdej z nich. Jak być przyjaciółką, przyjacielem i odnawiać przyjaźń, szanując punkt widzenia wszystkich form życia. Jak szanować prawdę. 3. Ważąca prawdę. Opiekunka równości i strażniczka sprawiedliwości, sprawiedliwa sędzia boskich praw i niszczycielka oszustwa, matka prawdy i opiekunka pokrzywdzonych, matka samookreślenia i odpowiedzialności. Uczy nas, jak odnaleźć swój talent świadomego reagowania i jak być samookreśloną. Jak, stosując boskie prawo, karmić to, co pozytywne, a nie to, co negatywne. Jak sprawiedliwie stosować równouprawnienie, będąc odpowiedzialną za swoje czyny i słowa. Jak posługiwać się osobistą uczciwością, zasadami etycznymi i wartościami, aby znaleźć uzdrawiające rozwiązania. Jak przyjmować prawdę. 4. Widząca daleko. Jasno widząca, prorokini, jasno śniąca, wieszczka, strażniczka złotych wieżei i szczeliny we wszechświecie. Matka wizji, marzeń, snów i wrażeń metapsychicznych. Opiekunka czasu śnienia i strażniczka wewnętrznego potencjału. Uczy nas, jak rozumieć swoje wizje, sny, przeczucia i wrażenia. Jak wchodzić do czasu śnienia, podróżować do innych królestw oraz przechodzić przez szczelinę we wszechświecie. Jak właściwie używać swoich metapsychicznych zdolności i darów prorokowania dla dobra ludzkości. Jak posługiwać się psychiczną samoobroną, korzystać z duchowych granic i jak szanować te granice u innych. Jak korzystać ze swojego wewnętrznego potencjału, aby stać się uzdrowioną uzdrowicielką? Jak widzieć prawdę? 5. Kobieta słuchająca. Matka Taiyuan, bez ruchu, ciszy i wewnętrznego wiedzenia, opiekunka wnikliwości i strażniczka wglądu, interpretatorka wiadomości ze świata duchowego, adwokatka i doradczyni, opiekunka słuchania. Uczy nas, jak wkraczać w ciszę i słyszeć wewnątrz spokojny, cichy głos swojego serca. Jak odnaleźć i rozumieć wewnętrzne wiedzenie pojawiające się w duchowej esencji. Jak słuchać opinii i dostrzegać punkty widzenia innych oraz słyszeć głosy przodków. Jak rozumieć niewypowiedziane myśli oraz język ciała, słuchając sercem. Jak słyszeć prawdę. 6. Bajarka. Strażniczka opowieści uzdrawiającej mocy. Opiekunka humoru oraz uzdrawiającej mocy świętego błazna. Nauczycielka, która uczy bez wskazywania palcem, dbająca o wyrażanie osobistego doświadczenia i osobistej prawdy. Uczy nas, jak uczyć, opowiadając historie niosące nauki. Jak równoważyć to, co święte i poważne, z tym, co powszednie i niepoważne. Twórczo posługując się humorem. Jak mówić, wychodząc od własnego doświadczenia, bez upierania się przy swojej racji i bez osądzania. Jak być w życiu zarówno uczennicą, jak i nauczycielką, zachowując zdobytą mądrość. Jak mówić prawdę. 7. Kochająca wszystkie istoty. Matka bezwarunkowej miłości i wszelkich aktów przyjemności. Opiekunka seksualnej mądrości i poczucia własnej godności. Zmysłowa kochanka. Matka karmicielka. Ciepła kobieta, strażniczka potrzeb rodziny. Uczy nas, jak we wszystkich związkach za najważniejsze uważać szacunek, zaufanie i intymność. Jak kochać wszystkie aspekty swojego życia, życiowych lekcji, seksualności oraz bycia istotą fizyczną. Jak być kochającą kobietą, troskliwą matką, zmysłową kochanką i zaufaną przyjaciółką. Jak wybaczać sobie i innym, rozwijając akceptację i wystrzegając się krytykanstwa. Jak kochać prawdę. 8. Ta, która uzdrawia. Intuicyjna uzdrowicielka, położna, zielarka, strażniczka sztuk uzdrawiania. Strażniczka tajemnic życia i śmierci, śpiewająca pieśń śmierci, opiekunka leczniczych korzeni i uzdrawiających ziół, służka rodzaju ludzkiego, matka intuicji, wszystkich rytuałów przejścia, cykli narodzin, śmierci i odrodzenia. Uczy nas, jak ze szczęśliwym sercem służyć innym, posługując się zdolnością uzdrawiania. Jak rozumieć i szanować życiowe cykle narodzin, śmierci i odrodzenia. Jak wierzyć w cuda życia pojawiające się dzięki połączeniu z własną esencją duchową. Jak rozumieć królestwo roślin i poznać uzdrawiające właściwości wszystkich części roślin. Jak służyć prawdzie. 9. Kobieta zachodzącego słońca. Opiekunka przyszłych celów i marzeń o przyszłości. Strażniczka potrzeb przyszłych 7 pokoleń. Matka właściwego użycia woli, woli życia, woli przetrwania, siły woli. Opiekunka zasobów Matki Ziemi i ich obrończyni. Uczy nas, jak chronić własne zasoby i korzystać z nich, niczego nie marnując. Jak, planując dzień dzisiejszy, przygotować się na przyszłość, stawiając cele i je realizując. Jak swoim życiem okazać troskę, współczucie i to, że można na nas polegać. Jak, kierując się intencjami, właściwie używać woli dla dobra przyszłych pokoleń. Jak żyć w prawdzie. 10. Tkająca wątki. Matka twórczości, muza, artystka, twórczyni, przejawiająca marzenia, ta, która przynosi wizję, strażniczka siły życiowej, ucząca kobiety, jak dawać życie swoim marzeniom. Opiekunka instynktu przetrwania, matka twórczości i zniszczenia. Uczy nas, jak używać swojej pasji tworzenia i nadawać marzeniom namacalną formę. Jak czerpać siłę życiową, używając energii do budowania zmiany lub pokazywania swoich potrzeb. Jak wyrażać swoje wizje i dawać im życie poprzez działanie i talenty artystyczne. Jak tworzyć nowe ze starego i jak niszczyć ograniczenia blokujące twórczość. Jak pracować z prawdą. 11. Krocząca z podniesioną głową. Strażniczka przewodnictwa i opiekunka nowych ścieżek. Matka piękna i wdzięku. Opiekunka nowatorstwa i wytrwałości. Wzorzec zdrowia, fizycznej sprawności, wytrzymałości i kierowania się pragnieniami serca. Strażniczka wszystkich form wewnętrznej siły i opiekunka osobistej nieskazitelności. Uczy nas, jak odnosić sukces, pozostając ludzką i wrażliwą, jak utrzymywać elastyczność i zdrowie ciała oraz umysłu poprzez aktywność i niedziałanie. Jak szukać nowych dróg rozwoju i uczenia się, stanowiących przykład dla innych. Jak rozwijać wewnętrzną siłę. Jak przyciągać i uwalniać. Jak kroczyć w prawdzie. 12. Dzięki czyniąca. Matka wszystkich aktów dziękczynienia i opiekunka obfitości. Strażniczka ceremonii i rytuału, opiekunka magii, matka zachęty i strażniczka uroczystości, opiekunka mądrości, sztuki dawania i otrzymywania. Uczy nas, jak składać podziękowanie za obfitość, zanim ona do nas przyjdzie, stwarzając tym samym miejsce na jej przyjęcie. Jak z radością świętować każde zwycięstwo w życiu, zarówno osiągnięcia własne, jak i innych. Jak posługiwać się właściwym nastawieniem umysłu, by tworzyć magiczne zmiany w swoim ja. Jak tworzyć obfitość poprzez dziękczynienie, dawanie i otrzymywanie. Jak być wdzięczną za prawdę. 13. Stająca się swoją wizją. Strażniczka przemiany i przeistoczenia. Opiekunka wstępowania ducha w formę. Matka alchemicznych przemian i rytuałów przejścia, prowadzących do pełni. Strażniczka osobistej historii, mitu i stawania się. Uczy nas, jak się stać własną wizją i własną pełnią. Jak uwalniać stare ja i wejść do urzeczywistnionego marzenia. Jak uszanować proces, który przeprowadził nas przez zmiany i transformacje. Jak celebrować rytuał przejścia prowadzący do pełni i jak świętować wizję, którą się stałyśmy. Jak być prawdą. Wstęp. Opowieść o 13 klanowych matkach otrzymałam od 2 babć z plemienia Kiowa, które były moimi nauczycielkami na początku lat 70. XX wieku. Cisi Laughing Crow, śmiejąca się wrona, i Berta Broken Bow, pęknięty łuk, przekazały mi dziedzictwo, na którym miałam zbudować swoje życie. Kiedy ja byłam młodą, 22-letnią kobietą, Cisi, o ile dało się to obliczyć, miała 120, a Berta 127 lat. Obie babcie urodziły się krótko po wydarzeniach zwanych Szlakiem Łez, do których doszło zimą 1838-39 roku. Ich rodziny, jak wiele innych, odmówiły zarejestrowania się i życia w rezerwatach. Odbyły podróż na południe, gdzie mogły żyć w wolności w górach Meksyku. Biuro do spraw Indian przy rządzie Stanów Zjednoczonych w ciągu ostatnich mniej więcej 20 lat upominało się o te rodziny, bez rezultatu próbując je zabrać z powrotem do rezerwatów w Stanach Zjednoczonych. Podstawą opowieści są tradycje. Pozostały one żywe, dzięki tamtym ludziom, którzy nie zgodzili się na zerwanie połączenia z Matką Ziemią. Jestem szczerze wdzięczna mądrości kobiecej uzdrawiającej mocy oraz jej sile, która sprawiła, że rodziny rdzennych zbudowały nowe życie na obcej ziemi. Dzięki ich wytrwałości starożytne nauki nadal są żywe. Wdzięczna też jestem mojemu pierwszemu nauczycielowi, Joaquinowi Murielowi Espinozie, za to, że nie nalegał, bym podążała męską drogą wojownika. Gdy tylko zorientował się, że potrzebuję nauk o kobiecej mocy, zabrał mnie do Cisi i Berty. Dzięki jego intuicji moje życie otworzyło się na nowe drogi, których w tamtym czasie nie rozumiałam. Jeśli kobieta nie została nauczona szacunku dla kobiecego źródła w sobie samej, a podąża ścieżką męskiej mocy, może się zagubić lub pozwolić się wykorzystywać. Za każdym razem, gdy widzę taką kobietę, odczuwam szacunek dla mojego nauczyciela za jego wielką pokorę oraz za to, że pragnął mojego największego dobra. Wiele innych kobiet ze starszyzny mówiło mi o opowieściach klanowych matek dotyczących kobiecej uzdrawiającej mocy. Smuciło je, że duża część tych historii zaginęła w poprzednich pokoleniach. Wielką radość przyniosły mi zarówno możliwość wskrzeszenia tej opowieści, która w przeciwnym razie byłaby stracona, jak i możliwość podzielenia się ze światem naszym kobiecym dziedzictwem. Kobiece dziedzictwo oraz Matka Ziemia były i pozostaną zagrożone, dopóki nie zmienimy siebie od wewnątrz. Ponieważ wszystkie rzeczy rodzą się z pierwiastka kobiecego, wzorcem dla żeńskich i męskich ról u ludzkiej społeczności są postaci 13 pierwotnych klanowych matek, które wyłoniły się jako aspekty Matki Ziemi i Babci Księżyc. Uczono mnie, że aby stać się kobietą w pełni dojrzałą, a dojrzałość w tradycji rdzennych mieszkańców Ameryki osiąga się około 52 roku życia, mam pracować nad osobistą drogą przez rozwijanie talentów i darów, używając 13 pierwotnych matek klanowych jako wzorców przyjmowanych w życiu ról. Uczono mnie także, jak rozumieć uzdrawiającą moc tych starożytnych babć i jak odnosić się do każdej z nich jako do swojej nauczycielki. Chociaż musiało minąć wiele lat, zanim osiągnęłam dojrzałość, pokochałam klanowe matki, moje duchowe nauczycielki, i mam zaufanie do sposobu, w jaki przemawiają do mojego serca. Przez całe wieki klanowe matki udzielały wielu duchowych lekcji w kobiecych szałasach uzdrawiającej mocy oraz były duchowymi nauczycielkami kobiet ze starszyzny, moich bezpośrednich nauczycielek w Meksyku. Odkryłam, że 13 pierwotnych matek klanowych reprezentuje największe aspekty kobiety i źródła kobiecości. Klanowe matki nauczyły mnie dostrzegać piękno w moich siostrach i braciach wszystkich ras i wszystkich wyznań. Pocieszały mnie, kiedy byłam zmęczona lub odczuwałam ból, i uczyły, jak uzdrawiać samą siebie. Babcie Cisi i Berta przekazały mi dar znajomości pierwotnej trzynastki i teraz dla mnie nadszedł czas przekazania tego daru siostrzeństwu ludzkości. Nie chcę przez to powiedzieć, że mężczyźni naszej ziemi nie mogą skorzystać z tych nauk. Są przecież także dziećmi zrodzonymi z kobiety oraz mają kobiecą stronę. Teraz jednakże konieczne jest to, aby wszystkie kobiety ziemi poznały przekazane im dziedzictwo, aby mogły uzdrowić siebie, zanim znowu sięgną po role polegające na uzdrawianiu innych i opiekowaniu się nimi. Wtedy uzdrowiony już kobiecy aspekt nie będzie przejawiał się przez złość, wrogość, oddzielenie i manipulacje, które mają ukryć ból. Z tego pozytywnego miejsca kobiety będą mogły powrócić do uzdrowionego wzorca, czyli bycia przywódczynią, która własnym przykładem pokazuje innym drogę, zamiast podążać za męskim wzorem zdobywania i współzawodnictwa. Dzięki temu w świecie przywrócona zostanie równowaga między aspektem kobiecym i męskim. Wiele lat po otrzymaniu opowieści 13 pierwotnych matek klanowych zorientowałam się, że nauki w nich zawarte są wspólne dla licznych plemion i że od setek lat różne fragmenty tego dziedzictwa przekazywane były w czarnych szałasach oraz kobiecych kręgach uzdrawiającej mocy. Niektóre z nich dotarły do uszu ukochanych kobiet plemienia Cherokezów, klanowych matek plemienia Irokezów, babć lub strażniczek wiedzy plemion Kiowa, Choctaw oraz wielu innych. Wtedy zaczęłam pełniej rozumieć, że dzięki dzieleniu się swoimi wizjami i snami, kobiety z kobiecych, śniących kręgów utrzymują to dziedzictwo przy życiu. Dziedzictwo to, chociaż otrzymałam je od moich dwóch nauczycielek, babć plemienia Kiowa, nie wywodzi się z tradycji jednego konkretnego plemienia, lecz należy do wszystkich dzieci ziemi. Najpierw usłyszałam te opowieści po hiszpańsku, gdyż nie mówiłam w języku Kiowa. Cisi i Berta powiedziały, że moje zrozumienie pogłębi się, gdy nauczę się 13 kroków kobiecego koła. Rzeczywiście duchy 13 klanowych matek przez 18 lat prowadziły i kształtowały mój rozwój jako kobiety i dziś nadal korzystam z ich nauk. Zauważyłam, że wszystkie historie o ziemi są bardzo podobne, więc do niektórych opowieści dodałam kilka fragmentów, które w trakcie lat nauki usłyszałam od innych plemiennych babć. Indiańskie słowa, których używam w tekście, pochodzą z języka Seneka, gdyż są mi najbliższe, chociaż wiem, że opowieścią o 13 pierwotnych matkach klanowych w jej ogólnym zarysie dzielono się w kobiecych czarnych szałasach w całej rdzennej Ameryce. Zapytałam 13 pierwotnych matek klanowych, jak mogłabym najlepiej przedstawić ich opowieści uzdrawiającej mocy. Otrzymałam odpowiedź, że kanwę lub strukturę, która pozwoli ludziom zobaczyć cały obraz, może mi dać koło uzdrawiającej mocy plemienia Seneka z drogą do pokoju oraz 12 cyklami prawdy. Odkryłam, że prawdę znajdujemy w każdej tradycji i że czasami większą przejrzystość daje ich połączenie. Tak więc pozwoliłam sobie umieścić opowieści każdej z 13 pierwotnych matek klanowych na kole plemienia Seneka, aby ukazać znaczenie prawdy i pokoju w uzdrawiającej mocy kobiet w każdym plemieniu i każdym szałasie uzdrawiającej mocy. Dla uproszczenia, 12 cykli prawdy z nauk plemienia Seneka zostało przypisane 12 miesiącom. Aby koło uzdrawiającej mocy 13 matek klanowych było pełne, dodałam 13 cykl prawdy – być prawdą. W związku z różnicą pomiędzy cyklami księżycowymi a miesiącami w kalendarzach, jakich używamy we współczesnym świecie, kolejne cykle księżycowe przypisałam konkretnym miesiącom. Jak wiemy, pełen cykl księżycowy jest krótszy niż jeden miesiąc. Zdecydowałam jednak, by w możliwie najprostszy sposób przełożyć istotę każdej klanowej matki na nasz obecny sposób myślenia. Wolę, aby te osoby, które stosują się do kalendarza księżycowego, same przyjrzały się cyklom oraz datom i skorygowały cykl księżyca każdej klanowej matki. Matka Ziemia dała nam pierwszy kalendarz księżycowy, który widzimy na skorupie żółwia. Okrąg w centrum skorupy ma 13 części i symbolizuje 13 pierwotnych matek klanowych opiekujących się 13 cyklami księżycowymi. Święta Żółwica jest ucieleśnieniem Matki Ziemi. Jak skorupa ochrania ciało żółwicy, tak przedstawione na tej skorupie klanowe matki i ich cykle księżycowe ochraniają matkę planetę i wszystkie żyjące istoty. To właśnie dzięki połączeniu z tymi rytmami i cyklami ta opowieść nie może zostać uznana za tradycyjną legendę jednego plemienia. Mogę was jednak zapewnić, że przekazuje ona kobiecą, uzdrawiającą moc zebraną w tych wszystkich miejscach, w których babcie, strażniczki wiedzy utrzymywały pamiętanie. Podstawowa opowieść pozostała niezmieniona. Jedynymi dodatkami z mojej strony są opisywane fragmenty oraz niektóre nazwy totemów każdej klanowej matki. Cisi i Berta opisywały fizyczne cechy pewnych zwierząt, ale nie używały nazw, pod jakimi znamy je obecnie. Współczesne nazwy zwierząt przyszły do mnie za pośrednictwem duchów 13 pierwotnych matek klanowych, które przemówiły do mojego serca i ukazały mi ich uzdrawiające moce. Przypuszczam, że jeśli w jakiejś części świata pewne zwierzęta wymarły i rysunki naskalne stały się jedynym zapisanym świadectwem ich życia na Ziemi, jak wizerunki wielbłądów i mamutów w północnej i południowej Ameryce, nadal krążą o nich ustne legendy. Ale rzeczywiste zwierzę staje się stworzeniem mitycznym dla tych osób, które nigdy go nie widziały. Sądzę, że jest to jedyna przyczyna, dla której Cisi i Berta nazywały wielbłąda niepotrzebującym wody pustynnym czworonogiem z garbem na plecach. Inny przykład tego zjawiska można znaleźć w tradycji plemienia Paiute, które uważa owcę wielkorogą za świętą, mimo że większość tych stworzeń została, podobnie jak bizony, zabita po przybyciu europejskich osadników. Petroglify bizona i wielkorogiej owcy nadal przemawiają do naszych plemion, ponieważ zawierają uzdrawiającą moc naszych przodków, która jest dla nas świętością. Kryształowe czaszki stanowią część tradycji oraz pierwotnej opowieści, a mówiły o nich jeszcze cztery inne babcie z różnych plemion. O ile wiem, na temat 13 kryształowych czaszek dotąd nie napisano niczego w oparciu o ustną tradycję czy historię rdzennych. Informacje o kryształowych czaszkach, które otrzymałam w naukach Cisi, Berty i Joaquina, umieściłam w zakończeniu książki i zatytułowałam Wkraczanie do domu zgromadzenia 13 pierwotnych matek klanowych. Przez 18 lat moje połączenie z uzdrawiającą mocą 13 pierwotnych matek klanowych rosło wewnątrz mnie. Każda nowa lekcja, jaką otrzymałam od 13 klanowych matek, powiększała moje zrozumienie i wykuwała szlak mojego osobistego rozwoju. Aby się podzielić otrzymaną mapą uzdrowienia, zdecydowałam się na udostępnienie zarówno tych nauk, jak i swoich osobistych wizji. Te opowieści uzdrawiającej mocy i tradycje są moim darem dla ludzi na całym świecie. Tak, abyśmy mogli i mogły nadal śnić sen i tańczyć taniec stwarzania, które przynoszą wewnętrzny pokój, a przez to pokój na świecie. Moje uzdrawiające poszukiwanie wizji tarcz 13 matek klanowych. Tarcze mocy 13 pierwotnych matek klanowych stanowią część starożytnej legendy, która dotyczy życiowych lekcji i darów, jakie rodzaj ludzki dostaje od matek klanowych. W obu Amerykach symbole żółwia znajdujące się na szałasach, pałacach i świątyniach są przypomnieniem dla współczesnego świata, że dziedzictwo siostrzeństwa nadal jest żywe. Symbol żółwia reprezentuje nasz związek z Matką Ziemią i jej 13 aspektami. Pierwotnymi matkami klanowymi, niezależnie od tego, czy został wyryty w kamieniu, jak w żółwiej świątyni Majów na Jukatanie, czy namalowany w postaci fresków w miejscach kultu Tolteków i Inków, czy też zapisany w formie petroglifów, jakie znajdują się w całej północnej Ameryce. Ustnie przekazywana opowieść głosi, że każda klanowa matka wykonała tarczę uzdrawiającej mocy, reprezentującą jej talenty, siły i zdolności. Może je przywoływać każda osoba, która postanowi rozwijać takie same dary wewnątrz orędy, swojego ja. Orenda w języku Seneka oznacza duchową istotę, która zawiera wieczny płomień miłości, w którym wewnątrz każdej istoty żyje wielka tajemnica. Orenda mieści w sobie światło, które jest naszym przewodnikiem, oraz wewnętrzny głos, który uczy nas o naszym potencjale i naszej największej i najważniejszej zdolności – kochania i bycia kochaną lub kochanym. W dawnych czasach, aby wezwać ducha jednej z 13 matek klanowych, opiekunek wiedzy, należało skoncentrować się na wybranej matce i jej zdolnościach. Aby połączyć się z duchową tożsamością jej uzdrawiającej mocy, należy wkroczyć do Taiyuei. To ćwiczenie jest indiańskim sposobem wyciszenia umysłu i siedzenia w bezruchu, aby słuchać i otrzymywać. Ceremonię wkraczania do Taiyuei wykonuje się z dala od codziennej krzątaniny, w samotności i ciszy. Wtedy skupiamy się i pozwalamy, by nasze czyste serce wysłało bezsłowne zaproszenie i przywołało wybraną matkę klanową do urodzajnej ciszy naszej świętej przestrzeni. Ponieważ nigdy nie opisano fizycznej postaci klanowych matek, ich tarcze uzdrawiającej mocy, utrzymywane łagodnie przed okiem umysłu, często były używane jako punkt skupienia. Wzywana matka odwiedzała rozbudzoną w ten sposób wrażliwość danej osoby. Matka nie przybywała ze świata duchowego, jak robią to duchy przodków. Lecz to poszukująca osoba odbywała wewnętrzną podróż, w wyniku której na nowo rozpalał się ogień 13 aspektów kobiecej transformacji z wnętrza kobiecej strony ludzkiej natury. Babcie Cisi i Berta były świetnymi nauczycielkami i powtarzały, że poszukującym rady klanowe matki nigdy nie ukazują się w ten sam sposób lub w takiej samej formie. Ponieważ matki klanowe potrafią przybierać każdą twarz kobiecego rodu, mogą w niepowtarzalny sposób poruszyć i nauczyć każdą osobę. Ta płynność formy jest ważna, ponieważ równość to jedna z podstawowych nauk matek. Gdyby wszystkim ukazywały się w tej samej postaci, to na skutek naszych ludzkich ograniczeń łatwo ulegałybyśmy lub ulegalibyśmy tendencji przechwalania się i przypisywania niektórych talentów klanowych matek jednej szczególnej rasie lub linii genetycznej. Pierwotne matki klanowe przybyły, by kroczyć po ziemi w ludzkich, dorosłych ciałach, które się nie starzały. Nigdy mi nie powiedziano, dlaczego Matka Ziemia zdecydowała, aby jej duchowe aspekty przyjęły formę w pełni dorosłych kobiet. Przypuszczam, że na jej decyzję mogło mieć wpływ to, iż podczas epoki lodowcowej dzieci były słabe, a współczynnik ich umieralności wysoki. Zdolność posiadania przez matki klanowe ciała, które nie choruje ani się nie starzeje, może być prawdą lub legendą, nie mnie oceniać. Nauki, które otrzymałam, mówią, że kiedy ich misja dobiegła końca, znikły z oblicza Matki Ziemi, a w ich miejsce pojawiło się 13 kryształowych czaszek. Starałam się zrozumieć ich uzdrawiające moce sercem, a nie umysłem. Byłam w obecności kilku kryształowych czaszek i w najgłębszej części mojej istoty wiem, że zawierają one i utrzymują na naszej planecie nastawienie umysłu Matki Ziemi oraz pierwiastek kobiecy. W trakcie 18 lat życia z uzdrawiającymi mocami klanowych matek, wchodząc w relacje z każdą z nich, skupiałam się na rozwijaniu własnych zdolności. Dzielenie się otrzymanymi naukami poprzez tę książkę oraz użycie własnej intuicji i sił twórczych, by wykonać tarczę mocy 13 klanowych matek, są dla mnie szczytowym punktem tego procesu. Tarcze uzdrawiającej mocy to w rzeczywistości małe bębny, które wyrażają bicie serca Matki Ziemi. Z każdego bębna tarczy wyłania się maska, jaką nosi matka klanowa, gdy mi się ukazuje. U dołu tarcz mocy znajdują się trzy pióra, zgodnie z moim rozumieniem symbolizujące to, że świat duchowy i czerwona droga świata natury łączą się w sercu każdej żyjącej istoty. Trzy pióra oznaczają także równowagę męskiej i kobiecej strony. Środkowe pióro niesie miłość wielkiej tajemnicy. We wrześniu 1991 roku, w czasie równonocy jesiennej, wyruszyłam na 17 poszukiwanie wizji, aby zakończyć pewne osobiste uzdrowienie. Ponieważ 17 jest moją osobistą świętą liczbą, wiedziałam, że moja intencja odzyskania miłości zostanie uszanowana. Pracowałam ciężko, dobrze się przygotowałam i miałam prawo pójść naprzód. Jednak od nadmiaru pracy i przeforsowania mój duch pokrył się rdzą. Byłam wyczerpana i przestałam odczuwać magię życia. Pomagając innym, angażowałam całą swoją miłość, czas i energię, siebie pozostawiając zawsze na końcu. Skutkiem tego, w kwietniu 1991 zaraziłam się cholerą, a następnie w maju nabawiłam się obustronnego zapalenia płuc. Moje ciało krzyczało dość. Wtedy zrozumiałam, że nadeszła pora, abym zaczęła odzyskiwać miłość, spędzając swój księżycowy czas w milczeniu, jedynie z samą sobą, o czym, podekscytowana swoją aktywnością, zupełnie zapomniałam. Podczas wypoczynku i przygotowań dostałam od 13 klanowych matek jasny przekaz, że otrzymam wizję tarcz każdej z klanowych matek i mam się podzielić z innymi moim całym procesem odzyskiwania miłości. Zanim opowiem o robieniu tarcz uzdrawiającej mocy 13 matek klanowych, muszę wyjaśnić, w jaki sposób zostałam nauczona o kobiecej uzdrawiającej mocy. Tradycyjnie, w dawnych czasach, kobiety nie wyruszały na poszukiwanie wizji. Jednak kobiety z czarnych szałasów udawały się na uzdrawiające poszukiwania, które były częścią uroczystości kobiecego szałasu mocy. Jako że kobiety utrzymują wizję w swoim wnętrzu, w łonie, ten sposób poszukiwania wizji jest inny niż poszukiwanie wizji na drodze wojownika. Mężczyźni, ponieważ mają naturę ekspansywną, muszą poszukiwać swoich wizji poprzez powstrzymanie się od wszelkiej aktywności, nieprzyjmowanie pokarmu ani wody lub inne działania, ograniczając swój intelekt, by nie przeszkadzał. Aby mężczyzna mógł wyjść poza ograniczenia, musi wyciszyć w sobie aktywny męski pierwiastek. Wtedy, dzięki skontaktowaniu się z kobiecą stroną swojej natury, jest gotowy przyjąć wizję. Moje starsze nauczyły mnie, że kobiety dostatecznie cierpią podczas cykli księżycowych, ciąży i porodu. Nie ma powodu, by jakakolwiek kobieta znosiła dalsze cierpienia, udowadniała, że potrafi współzawodniczyć z mężczyznami lub wystawiała na niebezpieczeństwo